Rozdział 14. Zza drzwi Tajen słyszał odgłos kroków, który z początku był coraz wyraźniejszy, potem ucichł, a potem znowu przybrał na sile. Spojrzał w bok i zastanowił się, czy ma wystarczające zdolności magiczne, by przenieść się na sąsiedni pomost. Potrzebował stabilnej powierzchni, którą mógłby kierować i od której by się odepchnął. Nie wiedział, czy da się tego dokonać nad wodą. Przez moment żałował, że nie nauczył się pływać, a potem uświadomił sobie, że gdyby się zamoczył, zniszczyłby wszystkie banknoty, które miał przy sobie i mógłby uszkodzić Wellę. Nawet jeśli by dostał się na drugi pomost, wciąż byłby na widoku, gdyby Killraker i policjant wyszli z hotelu. Coś poruszyło się pod drugim końcem hotelowego pomostu. Przyjrzał się dokładniej i dostrzegł kształt łodzi z wiosłami. Zapłonęła w nim iskierka nadziei. Podszedł do krawędzi i spojrzał w dół. Była tam zacumowana łódź. Do wody prowadziła drabinka. Przerzucił sobie pasek teczki przez ramię i ostrożnie zszedł po szczeblach. Łódkę przywiązano za pomocą liny. Chwycił ją i przyciągnął łódź. Gdy do niej wszedł, poruszyła się pod jego stopami i poleciał naprzód, uderzając piersią o ławeczkę. Kadłub odbił się od słupka, a potem schował z powrotem pod pomost. Nad nim rozległ się odgłos otwieranych drzwi. Zamarł, nie ważąc się poruszyć, a nawet odwrócić głowy, by spojrzeć w górę.
Nie mógł wydostać się tędy, odezwał się jakiś głos.
To prawda, przyznał ten znajomy.
Widocznie opuścił hotel, wiedziałem, że jest w nim coś dziwnego.
Skoro wyszedł, to nie mógł zajść daleko. Musimy się pospieszyć, powiedział ktoś jeszcze, a jego głos był cichszy i dobiegał z wnętrza budynku. Drzwi się zamknęły. Tajen odważył się znów zacząć oddychać, ale nie poruszył się na wypadek, gdyby ktoś został na zewnątrz. Nie usłyszał jednak kroków na schodach ani na pomoście. Popatrzył w górę przez szczeliny pomiędzy deskami, ale nikogo nie zauważył. Usiadł, a potem zastanowił się, co zrobić dalej. Nie mógł wrócić do środka nawet po wyjściu policjanta i Killrakera. Kobiety i kierownik znali jego wygląd, a właściciel ubrania, które miał na sobie, rozpoznałby je. O nie, będzie musiał uciec łódką. Rozważał, czy się nie wstrzymać, bo ktoś jeszcze mógłby wejść na pomost, żeby poszukać dokładniej. I zobaczyłby, jak Tajen odpływa. Jeśli jednak ktoś by tu wrócił, mógłby wpaść na pomysł, żeby zajrzeć pod deski. Nie, lepiej zniknąć stąd od razu. Wyprostował się, przygotował wiosła i odwiązał cumę. Zaczął niezgrabnie wiosłować, na próżno starając się nie chlapać i żałując, że nie dostrzegł wody, gdy przyglądał się miastu z góry. Nierozsądnie byłoby zostać w pobliżu albo wysiąść przy którymś z sąsiednich domów. Policja bowiem nadal przeszukiwała okolice, skierował się więc ku zatoce. Na szczęście noc była spokojna, dlatego fale tylko nieznacznie marszczyły połyskującą taflę wody. W całej zatoce Sakal zacumowane były statki. Zastanawiał się, czy mógłby wślizgnąć się na pokład któregoś z nich, kiedy jednak się do nich zbliżył, dostrzegł tam ludzi, a niektórzy spoglądali w jego stronę. Jak bardzo podejrzanie wyglądał człowiek wiosłujący nocą przez środek zatoki? Nie miał pojęcia. Załogi statków mogły pochodzić z Leracji i innych krajów. Może niektóre dopiero przypłynęły i nie usłyszały jeszcze o poszukiwanym przez policję niebezpiecznym magu. Nie mógł jednak tego wiedzieć. Miał wrażenie, że za bardzo go widać. Skierował się więc z powrotem w stronę brzegu, licząc na to, że wygląda na kogoś, kto wraca do domu po nocnej wizycie. Ciężko dyszał z wysiłku i w końcu musiał odpocząć. Korzystając z okazji, że może rozejrzeć się po zatoce, zauważył skalisty grzbiet, który ją otaczał, i miasto czerniejące na tle nieco bledszych chmur. Z aeropowozu dostrzegł tylko jedną drogę dojazdową do miasta. Drogą wodną można było wydostać się z niego tylko ujściem zatoki
przez które dopłynąłby do kanału pomiędzy Leracją a Wendlandem. To niezbyt dobre miejsce dla maleńkiej łódki. Z rezygnacją zdał sobie sprawę, że znalazł się w pułapce. Wszystkie możliwości wydostania się z Zatoki Sakal, aeropowozem, statkiem, koleją i drogą, sprowadzały się do jednej trasy, którą łatwo było obserwować. Nie będzie mógł znowu udawać bogatego pasażera, a aeropark będzie zbyt pilnie strzeżony, żeby udała mu się kradzież aeropowozu. Główna droga i doki także będą pod obserwacją, a wszystkie szynoślizgi i statki zostaną przeszukane. Statki stanowiły najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę środków transportu. Od kontenerowców po pasażerskie okręty liniowe, małe prywatne statki należące do floty przedsiębiorstw, a także żaglowce i napędzane magią parowce. Zatoka Sakal, choć ruchliwa, nie była głównym portem. Nie zatrzymywały się tu większe liniowce pasażerskie z magicznym napędem. Były na tyle solidne, że wytrzymywały sztormy, a cumowały tylko w większych miastach, takich jak Belton. Podejrzewał, że w Zatoce Sakal było też za płytko dla nowoczesnych statków. Mniejsze statki pasażerskie i prywatne mogły korzystać z portu, ale większość przybywających tu jednostek stanowiły prawdopodobnie statki towarowe. A sądząc po liczbie świateł unoszących się w ciemnościach zatoki, było ich mnóstwo. Nie wiedział wiele o statkach, ale to, że większość cumowała poza zatoką, mogło oznaczać, że czekały na przypływ, żeby dostać się do doków. Z pokładu aeropowozu zauważył dwa doki. Jeden w pobliżu aeroparku, drugi dalej od centrum miasta. A jeśli miał rację, zacumowane tu statki dysponowały ograniczonym czasem na rozładunek i załadunek. Ich załogi nie zechcą czekać, aż policja przeszuka każdy po kolei. W takiej sytuacji miał szansę. Może mógłby wślizgnąć się na któryś pokład w czasie tego zamieszania. Rozejrzał się po dokach. Z miejsca, w którym się znajdował, widział, że wał nadmorski, na którym zbudowano hotel, ciągnął się wokół wybrzeża, a jego powierzchnia była jaśniejsza w miejscach, gdzie przypływ docierał rzadziej lub nie docierał wcale. Budynki nad wałem miały różne rozmiary i kształty. Przed hangarem znajdowało się długie molo dla klientów statków pasażerskich. W oddali na prawo wał dzielił się na wyższą i niższą część. Niższa wspierała się na palach, na wyższej zaś stało kilka większych budynków. Magazyny? Statki towarowe potrzebowały miejsca na składowanie przywożonych lub odbieranych towarów. Domyślił się, że to była przystań. Ponownie zabrał się za wiosłowanie. Nie mógł całą noc zostać w łódce. Potrzebował miejsca, w którym zdoła się ukryć, gdy z powrotem wyjdzie na brzeg. Nim dotarł do przystani, drżał ze zmęczenia. Na rzędzie głęboko osadzonych pali spoczywało długie molo. Znalazł prowadzącą na nie drabinkę i, tym razem ostrożniej, przeszedł na nią z łodzi. Z pomocą odrobiny magii skierował łódź w ciemność pod molo. Kiedy zniknęła w mroku, wspiął się na górę. Deski skrzypiały pod jego stopami, ale odgłos ten zlał się z innymi dźwiękami dobiegającymi z doków. Pokonał molo i dotarł do pierwszego z dużych magazynów. Szarpnął za wysokie, szerokie, podwójne drzwi. Okazało się jednak, że w nocy są na głucho zaryglowane przed intruzami. Sprawdził po kolei każdy magazyn, lecz wszystkie były zamknięte. Zaczął się więc obawiać, że będzie mógł dostać się do doków wyłącznie od strony zabudowań. Na końcu znalazł wąskie przejście pomiędzy ostatnim magazynem a sąsiednim budynkiem, zamknięte bramą. Wspinaczka na wrota pozbawiła go resztek energii i opadł ciężko pod ścianą, zanim siłą woli zdołał ruszyć chwiejnym krokiem naprzód. Od jak dawna nic nie jadł ani nie pił? Od podróży szynoślizgiem tego ranka. Miał wrażenie, że to było wiele miesięcy temu. Czy mógł teraz zaryzykować i spróbować zdobyć coś do jedzenia? Nie, Równie dobrze może zostać tutaj, skoro rano zamierza znaleźć jakiś statek. Ale czy to bezpieczne? Podszedł do wnęki wypełnionej połamanymi skrzynkami i pustymi workami i usiadł, żeby odpocząć i pomyśleć. Coś złapało go za ramię i potrząsnęło. Otworzył oczy i zamrugał z zaskoczenia, gdy okazało się, że w wąskim przejściu wszystko jest już widoczne w świetle dnia. Uśmiechał się do niego jakiś mężczyzna o skórze ogorzałej i twardej od spędzanych na słońcu dni.
Pobudka, synu, powiedział. Co tu porabiasz, he?
Tajen przetarł dłonią twarz i wygładził włosy, żeby dać sobie czas na ocknięcie się i wymyślenie jakiejś odpowiedzi. Mam nadzieję, że uda mi się wykupić miejsce na statku.
Coś wcześniej cię tu przywiało.
No, Tajen rozejrzał się wokół. Tak.
Dok pasażerski jest bliżej miasta.
Staruszek odwrócił się i zaczął gestykulować, przekazując mu wskazówki. Chwileczkę. Słyszałem, że jeśli chcę znaleźć coś taniego, mogę spróbować szczęścia tutaj.
W takim razie skocz do kierownika doku. Kolejka w tę stronę.
Mężczyzna wyprowadził Tajena z wnęki i powiódł przez wąskie przejście. Tajen nie stawiał oporu. Skoro jedynym sposobem, by dostać się na statek, było spotkanie z kierownikiem, musiał zaryzykować. Ludzie utworzyli już kolejkę, w której czekali zapewne na wejście do doków. Przeważnie byli to mężczyźni, domyślił się, że załoga. Była jednak i kobieta, a także dwoje dzieci ubranych w stroje podróżne. Przy końcu dostrzegł dwie inne kobiety i poczuł dreszcz, bo było w nich coś znajomego. Czy to... Chyba nie mógł mieć aż takiego pecha, żeby... Podniosły wzrok, gdy zbliżał się ze starszym mężczyzną, i otworzyły szeroko oczy, gdy go rozpoznały. Tajen zmusił się do uśmiechu i ukłonił się, kiedy do nich podszedł. Dzień dobry paniom.
I panu, odpowiedziała Sezi.
Zaczekaj tu.
Poinstruował go starzec, po czym żegnany spojrzeniem Tajena odwrócił się na pięcie i odszedł.
Myślałam, że już więcej się nie spotkamy,
dodała Sezi ściszonym głosem. Tajen z powrotem zwrócił ku niej głowę. Musiał stąd odejść, ale bez pośpiechu, żeby nikt się nie zorientował, że coś było nie tak.
Nie mogłem zasnąć, powiedział. Znalazłem więc bardziej ożywione miejsce.
Ale najpierw przebrałeś się w ubranie mniej rzucające się w oczy. Spojrzała na jego strój i uniosła brwi.
Wstyd mi za to, spuścił wzrok. Sądziłem, że wymiana okaże się korzystna dla obu stron.
Gdy ich spojrzenia się spotkały, zmrużyła oczy, on zaś wyczytał z jej miny zarówno podejrzliwość, jak i rozbawienie.
Zastanawiała się, kim jestem, domyślił się.
Nie umknęła im obecność przeszukujących hotel policjantów. Gdyby chciała go wydać, mogłaby od razu to zrobić, ale nie zrobiła.
Dlaczego nie?
Z wdzięczności za pomoc poprzedniego wieczoru? A może sądziła, że problemy Leracji dotyczą Leratów? Albo poddała się urokowi tajemniczego i niezrozumianego renegata, jak kobiety w głupich romansidłach? W to raczej wątpił. Dotychczas nie udało mu się wykorzystać łatwowierności żadnej kobiety, a co dopiero jakąś oczarować.
Lepiej już... zaczął.
Pójdę?
Nie chcesz dostać się na statek?
Wtrąciła się Veru.
Tajen wzruszył ramionami.
Będą ci potrzebne dokumenty. Uniosła torbę i zaczęła szukać czegoś w środku. Masz jakieś?
Tak.
Odparł pomimo ucisku w żołądku. Miał dokumenty, ale wystawione na własne nazwisko. Rozejrzawszy się wokoło, zorientował się, że zamieszanie, które chciał wykorzystać, w zasadzie nie istniało. Nie miał pojęcia, jak niepostrzeżenie wślizgnąć się na pokład. Cały pomysł w tej chwili wydawał się szaleństwem. Zmył w ustach przekleństwo. Ten plan ucieczki nie miał szans na powodzenie.
Ale nie możesz ich użyć, zgadła Veru.
No to może te się nadadzą. Wyjęła z torby skórzaną teczkę, w jakich podróżni zwykle przechowywali ważne papiery i bilety, i podała mu ją. Otworzył ją z zakłopotaniem i przyjrzał się jedynemu dokumentowi, jaki był w środku. Była to karta identyfikacyjna.
Aaron Coble, przeczytał na głos. Tragarz.
Opis dotyczył wyższego, młodszego mężczyzny, urodzonego w okręgu północnym, ale przynajmniej kolor skóry się zgadzał.
Jesteś tego pewna?
Spytała Sezi ściszonym głosem. Tajen podniósł wzrok i dostrzegł, że patrzyła na Veru, marszcząc brwi. Starsza kobieta wzruszyła ramionami.
Tak jak mówiłaś, mała zemsta.
Sezi cicho prychnęła. Teraz to ty podejmujesz ryzyko. Jak ja w tej sytuacji wyglądam?
Jak ta mniej litościwa?
Nigdy.
No wiesz, jeśli zostanie rozpoznany, zawsze możemy powiedzieć, że nas oszukał.
Veru spojrzała na Tajena i uśmiechnęła się, lecz w jej oczach malowało się wyzwanie.
Owszem, przyznał. Oddaję się całkowicie w wasze ręce i jestem waszym dłużnikiem.
Tylko jeśli to się uda, dodała Sezi szeptem. W zamian musisz zgodzić się na dwie rzeczy.
Trzy, wtrąciła Veru.
Sam za siebie zapłacisz. Jesteś w stanie, prawda? Spytała Sezi. Kiwnął głową.
I?
Nikomu nie zrobisz krzywdy.
Oczywiście, że nie.
I powiesz nam prawdę, dokończyła Veru. Kim jesteś? I co zrobiłeś?
To uczciwy układ. Zgadzam się na wasze warunki.
Sezi uśmiechnęła się.
No dobrze, Arenie. Jak już zapewne zauważyłeś, jesteś naszym tragarzem. Chwytaj więc za torby i nie odzywaj się, chyba że ktoś się do ciebie zwróci.
Spojrzała na niego dumnie i odeszła. Veru ruszyła za nią, zostawiając go z bagażami. Zobaczył, że brama się otworzyła, a kolejka zaczęła się przesuwać. Szybko podniósł torby i dogonił kobiety. Jakiś mężczyzna z notesem zatrzymał ich i poprosił o podanie nazwisk i zawodów. Jesteśmy Sezi i Veru z Wysp Zachodnich. Mamy miejsca na rejs nocną gwiazdą do Darsz. Mężczyzna machnął na nie ręką, nawet nie zaszczycając Tajena spojrzeniem, gdy ten go mijał. Przez bramę weszli do doków, gdzie teraz panował gwar i wiele się działo. Drzwi do magazynów były pootwierane, towary zaś przeładowywano ze statków i na statki. Idąc wzdłuż nabrzeża, Tajen i kobiety musieli wymijać ludzi noszących ciężkie ładunki. Sezi szła pewnym krokiem, Veru zaś opiekuńczo trzymała się blisko niej. Tajen pośpiesznie podążał za nimi, walcząc z powracającym osłabieniem po ostatniej nocy. Nogi mu się trzęsły i kręciło mu się w głowie. Zamiast podejść do kierownika doków, Sezi skierowała się w stronę statku i poprowadziła ich w górę po przenośnej rampie prosto na pokład. Członkowie załogi przyjrzeli im się, ale żaden nie wyglądał na zaskoczonego. Wszyscy, poza jedną osobą, nadal zajmowali się swoją pracą. Wnoszeniem beczek na pokład, a potem znoszeniem ich po drabinie do wnętrza statku. Mężczyzna, który ich nadzorował, uśmiechnął się i zbliżył, by przywitać kobiety.
Kapitanie Taga, powiedziała Veru na powitanie.
Dalszą rozmowę prowadzili w języku, którego Tajen nie rozpoznał. Próbował więc domyślić się znaczenia słów z min i gestów. Mówiła głównie Sezi. Choć wtrącane co jakiś czas przez Veru komentarze sprawiały wrażenie, że tak naprawdę to ona tu rządziła. Kapitan Taga najwyraźniej już je znał, a jednak, choć jego skóra była ciemniejsza niż u przeciętnego Lerata, wyglądał na typowego, szczupłego mieszkańca wielkiego archipelagu, nie zaś Wysp Zachodnich. Gdy Tajen usłyszał imię Aaron, spojrzał z wyczekiwaniem na Sezi, ale nadal rozmawiała z kapitanem. Mężczyzna rzucił okiem na Tajena, po czym wzruszył ramionami i wyciągnął do niego rękę.
Pokaż mu swoje papiery, Arenie, powiedziała nie odwracając się.
Tak, Lady Sezi. Tajen wyjął dokument i podał go. Taga przebiegł wzrokiem po kartce i ponownie wzruszył ramionami. Potem Sezi obdarzyła go swoim najbardziej oszałamiającym uśmiechem i zadała jakieś pytanie. Kapitan pokręcił głową. Przez chwilę próbowała go oczarować, po czym westchnęła, wyjęła sakwę z pieniędzmi i wyliczyła, jak domyślił się Tajen, opłatę za rejs. Gdy ustalenia dobiegły końca, skinęła dłonią na Tajena i ruszyła po pokładzie. Szybko podniósł torby i poszedł za nią. Kapitan zaśmiał się, gdy Tajen go mijał.
Odważny z ciebie człowiek, skoro towarzyszysz tej dwójce.
Zastanawiając się, co mężczyzna miał na myśli, Tajen podążył za kobietami po lekko kołyszącym się pokładzie, przeszedł przez wąskie drzwi, a następnie korytarzem o niskim suficie dotarł do maleńkiej kajuty z dwuosobową koją. Ten ostatni wysiłek, a może i ulga, że wreszcie udało mu się wydostać z zatoki Sakal, przyprawiły go o zawrót głowy. Zostaw tu torby, Arenie, nakazała Sezi. Spojrzała na niego tak, jakby nie potrafiła się zdecydować, czy się uśmiechnąć, czy wykrzywić twarz. Wybacz, ale będziesz musiał spać z załogą. Otworzył usta, by powiedzieć, że nie ma nic przeciwko temu, ale świat nagle zatrważająco zawirował. Arenie? Odezwała się Veru. Źle się czujesz? Pokręcił głową, co tylko pogorszyło sytuację. Przepełniła go paraliżująca ciemność. Ktoś chwycił go za ramiona i poprowadził dokądś.